audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Pani nasza i Matko wszystkich ludzi, staję tutaj jako syn, który przybywa z wizytą do swojej matki. I czyni to wraz z wielką rzeszą braci i sióstr jako następca Piotra, któremu powierzono misję przewodniczenia w służbie miłości w Kościele Chrystusa oraz umacniania wszystkich w wierze i nadziei. Pragnę przedstawić Twemu niepokalanemu sercu radości i nadzieje, a także problemy i cierpienia każdego z tych Twoich synów i córek, którzy tutaj znajdują się w Kowada Iria albo towarzyszą nam z daleka. Najmilsza Matko, znasz każdego po imieniu, wraz z jego obliczem, jego historią. Dla każdego chcesz dobra, ze swą matczyną łaskawością wypływającą z serca samego Boga, który jest miłością. Wszystkich Tobie zawierzam i poświęcam, Najświętsza Maryjo, Matko Boga i nasza Matko. Tymi słowami papież Benedykt XVI przedstawił modlitwę i to, co mu leżało na sercu w imieniu całego Kościoła, będąc w maju 2010 roku, 7 lat temu, kiedy przybył do Fatimy. Kościół w ostatnich dniach żyje tym słowem, tym hasłem. Jak je rozumiał Benedykt XVI, Józef Ratzinger? W jaki sposób on się do tego odnosił, on interpretował? Może najpierw krótki komentarz właśnie od niego. Jeśli idzie o wydarzenie, jakie miało miejsce 93 lata temu, to znaczy, że niebo otworzyło się właśnie w Portugalii, jako okno nadziei, które Bóg otwiera, kiedy człowiek zamyka drzwi, aby naprawić w ramach rodziny ludzkiej więzi solidarności braterskiej oparte na wzajemnym uznawaniu jednego i tego samego Ojca, chodzi o plan miłości Boga. Nie zależy on od papieża ani jakiegokolwiek innego organu władzy kościelnej. To nie Kościół narzucił Fatimę, mówił świętej pamięci kardynał Manuel Carreira, ale to Fatima narzuciła się Kościołowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawia Was tutaj ksiądz Mikołaj Skurecki w piękny, słoneczny, majowy dzień z Darmstadt w Niemczech. Jest tu prawie, że temperatura letnia. Jak to właśnie w maju, kiedy aż do kościołów wpuszczamy ten cały wiosenny klimat z zapachem kwiatów, lilii, róż, kalli, anturiów i innych, aby przeozdobić ołtarz, który często jest miejscem pierwszego spotkania niesamowitego małych dzieci z Jezusem Chrystusem w Komunii Świętej. Nie bez powodu mówię też o tym i powiązuję te dwie rzeczy. Czy nie zdumiewa nas, że Pan Bóg, aby ratować świat, jakieś małe, nigdy nieznaczące dzieci z Fatimy dla świata, dla Kościoła stają się miejscem odniesienia i punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o, jak to samo zostało tutaj ujęte w tych tajemnicach fatimskich, o zbawianie dusz, o nawoływanie do pokuty, życie w nurcie wiary, nadziei i miłości wobec Pana Boga. I być może też tak jest, tak sobie myślę, jak czasem patrzę na te dzieci pierwszokomunijne, że właśnie Pan Bóg też, tak jak Fatimie, chce dotrzeć do świata ze swoim orędziem, że nigdy z niego nie rezygnował. Kiedy świat staje na granicy samozagłady, tak samo i te małe dzieci stają się miejscem, poprzez które Bóg próbuje dotrzeć, jak przez to właśnie okno, o którym wcześniej wspomniałem, o którym mówił odnosieniu do Fatimy Ratzinger. Tak samo te dzieci komunijne w tych domach, w tych rodzinach, w tych miejscach, w których one przybywają, w których być może gdzieś tam zanikła wiara, oziębła, oschła, zdaje się być tylko taka powierzchowna, minimalistyczna, to jednak gdzieś te dzieci. Muszę tu powiedzieć Wam, kochani, że w ostatnich dniach w mojej wspólnocie, w naszej wspólnocie tutaj 16 dzieci przyjęło. Przygotowało się razem 23, 7 dzieci jest w Polsce. I co ciekawe, codziennie dzieci w tym białym tygodniu przychodzą tutaj wieczorem i to też tak napawa nadzieją, że prawie w komplecie. I chciałbym właśnie w tym ujęciu mówić o Fatimie. Bóg różnymi drogami dociera do człowieka. W sposób szczególny w tych naszych spotkaniach zwracam uwagę na to, w jaki sposób próbuje Bóg dotrzeć do nas przez posługę, postać, osobę Józefa Ratzingera, papieża emerytowanego Benedykta XVI. I on też nie był w sposób szczególny, nie był obojętny na wydarzenie w Fatimie. On z racji też urzędu był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Otrzymał od papieża Jana Pawła II zlecenie, aby napisać komentarz do słynnych tzw. tajemnic fatimskich. Ale chciałbym, kiedyś o tym już mówiłem, o tym, ale przypomnieć takie pewne wydarzenie. Mianowicie, kiedy zanim został tym prefektem, odmówił najpierw tej posługi w Rzymie Janowi Pawłowi II. Nie chciał. Mówił, że jeszcze zbyt krótko, za mało czasu jest w Monachium, pewne rzeczy trzeba poukładać. Ale nagle, kiedy doszło do zamachu, kiedy 13 maja 1981 roku padły te strzały i on się potem dowiedział, nagle jest, kiedy czyta się biografie, życiorysy, komentarze tych, którzy wnikliwie badają, że nagle jest pewien zwrot w życiu Ratzingera. Że w tym momencie nagle widzi, że trzeba następcy Piotra pomóc. Trzeba Polakowi, papieżowi pomóc. I od tego momentu już przez długi czas, jako architekt teologiczny, jako taka bardzo, bardzo zaufana osoba w Watykanie, na którym można było polegać, on tam staje. I takim miejscem szczególnym, który ciągle się przewija, pamiętajmy, są czasy zimnej wojny, świat, potęgi militarne mają w zasięgu taką broń, że może doprowadzić do samozagłady. Ale w ogóle w jaki sposób Ratzinger podchodził do tak zwanych objawień? Muszę tu powiedzieć, że na obszarze języka niemieckiego jest trochę rozróżnienie, bo w języku polskim to nie występuje. Mówimy objawienie i objawienie. Zostało tylko tak w naszym języku przetłumaczone, że jest objawienie publiczne i objawienie prywatne. W języku niemieckim jest Offenbarung, objawienie, to o Jezusa Chrystusa, i jest tak zwane Visionem, czyli tak zwane wizjonerzy, ci, którzy... To ma takie różne u nas skojarzenia i konotacje, ale już teraz myślę, że jeżeli mówimy bezpośrednio o tych objawieniach, czy tak zwanych wizjach w języku niemieckich, objawieniach prywatnych, Ratzinger się do tego odnosi, tak, oczywiście powołując się na katechizm Kościoła katolickiego. I mówi tak, w historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne, uznane przez autorytet Kościoła. Ich rolą nie jest uzupełnianie publicznego objawienia w Jezusie Chrystusie, ale potwierdzenie i przypomnienie. Nie należy ich oczywiście lekceważyć, jest to pomoc, która zostaje nam udzielona, ale z której nie mamy obowiązku korzystać. Kryterium prawdziwości i znaczenia objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeżeli objawienie oddala się od Niego, jeśli staje się od Niego niezależne, albo wręcz chce uchodzić za inny i lepszy zamysł zbawienia, ważniejszy niekiedy od Ewangelii, wówczas z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który prowadzi nas w głębi Ewangelii, a nie poza nią. Więc objawienie publiczne, tak jak w Fatimie, jest takie, żeby na nowo przypomnieć Ewangelię w danej epoce dziejów, uruchomić, dać znać z nieba, jak tutaj często się mówi, przez swoje światło Boże, chwałę Bożą, że to nie jest tak, że Bóg sobie patrzy na te dwie wojny światowe, czy na prężenie mózgu tak zwanych silnych tego świata. I Pan Bóg kim się posługuje? Dziećmi, pastuszkami, analfabetami, którzy tylko z różańcem w ręku chodzą gdzieś tam po pastwiskach i jako pastuchowie karmią zwierzęta. Józef Ratzinger tak pisze odnośnie słynnych tajemnic fatimskich. Chciałbym jedynie pokrótce zwrócić uwagę na punkt najbardziej istotny. Przez jedną straszną chwilę dzieci doświadczyły wizji piekła. Widziały upadek dusz biednych grzeszników. Z kolei zostaje im powiedziane, dlaczego wystawiono je na to przeżycie. Aby ich ratować. Ukazać im drogę zbawienia. Przychodzą tu na myśl słowa z listu świętego Piotra. Cel waszej wiary. Zbawienie dusz. Jako droga do tego celu zostaje wskazany, ku zaskoczeniu ludzi z anglosaskiego i niemieckiego kręgu kulturowego, kult niepokalanego serca Maryi. W Niemczech to bardzo kuleje odnośnie, ale to też nie jest tak do końca. Jest tu na przykład bardzo silny kult, kiedyś o tym też opowiem, Matki Bożej rozwiązującej węzły. W języku biblijnym serce oznacza centrum ludzkiego istnienia, skupiające w sobie rozum, wolę, temperament, wrażliwość, w którym człowiek znajduje swoją jedność i swoje wewnętrzne ukierunkowanie. Niepokalane serce to według Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Serce, które dzięki oparciu w Bogu osiągnęło doskonałą jedność wewnętrzną i dlatego ogląda Boga. Kult niepokalanego serca Maryi oznacza zbliżanie się do takiej postawy serca, w której fiat bądź wola Twoja staje się centrum kształtującym całą egzystencję. Zatem widzimy, że orędzie fatimskie zmierza tak naprawdę, aby wpuścić do siebie orędzie zwiastowania, w którym raz z Maryją wołamy do Boga tak. Podczas gdy kluczem do pierwszej i drugiej tajemnicy fatimskiej, jak przypomnieliście, są słowa zbawiać duszę, kluczem do tajemnicy trzeciej jest potrójne wołanie pokuta, pokuta, pokuta. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest też ciekawe. Święta Łucja bardzo często mówiła, ja otrzymałam wizję, ale Kościół, zadaniem Kościoła jest jego interpretacja. Nie Łucja nie narzucała swojej interpretacji. To dała do odczytania Kościołowi i to też jest pewnym kryterium prawdziwości. Rozumieć znaki czasu znaczy rozumieć pilną potrzebę pokuty, nawrócenia i wiary. Jest to właściwa odpowiedź na moment dziejowy niosący wielkie zagrożenie, którą zostaną ukazane w następnych obrazach. Jest wzmianka w tym komentarzu, że Ratzinger spotykał się z siostrą Lucją, która powiedziała w prywatnej rozmowie, że coraz wyraźniej uświadamia sobie, iż celem wszystkich objawień było nakłonienie do nieustannego wzrastania wierze, nadziei i miłości, a cała reszta miała prowadzić tylko do tego. Kochani, mam nadzieję, że już teraz lepiej trochę rozumiemy, żeby też nie widzieć w objawieniach fatimskich jakiejś tylko takiej sensacyjki, takiej czegoś, co ma zaspokoić tylko naszą ciekawość. Celem objawień fatimskim jest pobudzenie wiary, nadziei i miłości. I nie patrzmy na wydarzenia fatimskie w perspektywie takiej, że tam jak dzieci miały jakiś taki film, na którym wszystko zostało przez jakby film z przyszłości, który w teraźniejszości jest ukazany, to nie w ten sposób i nie o to chodzi. Celem wizji nie jest pokazanie filmu z przyszłości, już raz na zawsze ustalonej. Jej cel jest dokładnie przeciwny. Ma on mobilizować siły do przemiany ku dobru. Dlatego całkowicie chybione są fatalistyczne interpretacje tajemnicy, w których stwierdza się na przykład, że sprawca zamachu z 13 maja 1981 roku był jedynie narzędziem Bożego planu, kierowanym przez Bożą opatrzność i dlatego nie mógł działać w sposób wolny. To samo dotyczy innych podobnych opinii, z którymi można się spotkać. Wizja mówi o niebezpieczeństwach i o sposobach uchronienia się od nich. W sposób szczególny takim miejscem jest motyw dotyczący papieża. Biskup odziany w biel. Mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty, kapłani, biskupi, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, na koniec mężczyźni i kobiety różnych klas społecznych. Papież wydaje się wyraźnie poprzedzać pozostałych, drżąc i cierpiąc w obliczu wszystkich otaczających go okropności. W zwierciadle tej wizji widzimy przechodzących świadków wiary kolejnych dziesięcioleci. Siostra Łucja napisała do Ojca Świętego w 1982 roku. Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów naszej Pani. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny, prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie bardzo wiele cierpiał od narodów i wiele narodów zostanie zniszczonych. Kochani, to jest ciekawy też moment, bo Józef Ratzinger, albo jako Benedykt XVI, już dokładnie tego nie pamiętam, miał wydać polecenie napisania naukowych prac dotyczących rysu męczeńskiego odnośnie urzędu biskupa Rzymu. Bardzo ciekawa sprawa i ciekawa rzecz. Jakby chciał powiedzieć, że nieodłącznym elementem posługi Piotrowej jest ten wymiar tajemnicy krzyża. W drodze krzyżowej tego minionego stulecia postać papieża odgrywa szczególną rolę. Ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji. Wyjątkowe miejsce ma osoba następcy Piotra. I to też, żebyśmy nie odnosili tylko do naszego Jana Pawła II. On jest jednym z tych osób. To jest ciekawe, że każdy z tych papieży w XX wieku, chyba 7 ich było w Fatimie, teraz kolejny, który w ramach pontyfikatu i zapewne tak będzie też to dalej, gdzieś się pojawi ten punkt i moment dotyczący Fatimy. Co oznacza tajemnica fatimska jako całość złożona z trzech części? Kto się spodziewał sensacyjnych przepowiedni apokaliptycznych o końcu świata lub przyszłych wydarzeniach historycznych, z pewnością dozna zawodu. Fatima nie pozwala nam zaspokoić tego rodzaju ciekawości. Podobnie zresztą jak cała wiara chrześcijańska, nie chce i nie może być pożywką dla naszej ciekawości. To, co pozostaje, moglibyśmy dostrzec od razu na początku naszych rozważań. Jest to zachęta do modlitwy, ukazana jako droga do zbawienia dusz, a zarazem jako wezwanie do pokuty i nawrócenia. Wraz z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI analizujemy, rozważamy, próbujemy przyswoić sobie orędzie fatimskie, tak jak on próbował to najlepiej przedstawić. Tak mniej więcej miał się zwracać Benedykt XVI, będąc w 2010 roku w maju w Portugalii. Także ja przybyłem jako pielgrzym do Fatimy, do tego domu, który Maryja wybrała, by do nas mówić w dzisiejszych czasach. Przybyłem do Fatimy, by na nowo cieszyć się obecnością Maryi, jej macierzyńską opieką. Przybyłem do Fatimy, ponieważ do tego miejsca zmierza dzisiaj Kościół pielgrzymujący, które jej syn chciał widzieć narzędzie ewangelizacji i sakrament zbawienia. Zwróćmy uwagę na to bardzo mocno. Narzędzie ewangelizacji i sakrament zbawienia. Obwieszczenie słowa, rozszerzanie Ewangelii, sakrament zbawienia, łączenie z Bogiem, ratowanie świata. I wreszcie przybyłem do Fatimy z tymi samymi uczuciami, jakie żywili błogosławieni Franciszek i Hiacynta oraz służebnica Boża Łucja, aby zawierzyć Matce Bożej intymne wyznanie, że kocham, że Kościół i kapłani kochają Jezusa i pragną wpatrywać się w Niego, gdy kończy się ten rok kapłański, aby zawierzyć macierzyńskiej opiece Maryi kapłanów, osoby konsekrowane, misjonarzy, wszystkich czyniących dobro, którzy sprawiają, że Dom Boży jest gościnny i dobroczynny. Nasza wielka nadzieja jest z nami. Nasz Pan w swojej miłości miłosiernej ofiaruje przyszłość swojemu ludowi, przyszłość komunii z Nim. Proszę zwrócić uwagę. Franciszek, Benedykt XVI, Jan Paweł II. Kluczowe sformułowanie nadzieja. Nadzieja w Bogu. Nie jest tak. Nie idą w stronę jakiegoś takiego frustrowania już po świecie, już po wszystkim, już dalej nie. Jesteśmy w dłoniach Boga, jest ratunek. Oczywiście, żeby to odkryć, modlitwa, pokuta, słowo. Lud Boży, doświadczywszy miłosierdzia i pocieszenia Boga, który nie pozostawił go podczas uciążliwego powrotu zegnania w Babilonii, mówi: ogromnie weselę się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu. Najznamienitszą córką tego ludu jest dziewicza matka z Nazaretu, przeobleczona łaską i mile zaskoczona poczęciem Boga, który rozwijał się w jej łonie. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Benedykt XVI nawiązuje tutaj do słynnego hymnu Magnificat i chce go połączyć właśnie z wydarzeniem w Fatimie. Dowodem tej radości jest to błogosławione miejsce. Za 7 lat powrócicie tutaj, aby obchodzić setną rocznicę pierwszej wizyty złożonej przez Panią przybyłą z nieba, jako nauczycielka, która wprowadza małych wizjonerów w dogłębne poznanie miłości trynitarnej i prowadzi ich do zakosztowania samego Boga jako najpiękniejszej rzeczy ludzkiego istnienia. Doświadczenie łaski, które ich uczyniło zakochanymi w Bogu, w Jezusie, także Hiacynta zawołała: tak się cieszę, że mogę powiedzieć Jezusowi, że Go kocham. Kiedy mu to mówią wiele razy, wydaje się, że mam ogień w piersi, który mnie jednak nie pali. A Franciszek powiedział: to, co mi się najbardziej podobało, to były widzenia naszego Pana w tym świetle, które nasza Pani umieściła nam na piersi. Tak bardzo kocham Boga. To jest ta homilia, podczas której wcześniej zostają wyniesieni jako błogosławieni na ołtarze Franciszek i Hiacynta. Bracia, słysząc te niewinne i głębokie wyznania mistyczne pastuszków, któż mógłby je postrzegać z pewną zazdrością? Ponieważ oni widzieli albo z rozczarowaną rezygnacją kogoś, kto nie miał takiego samego szczęścia, choć bardzo mu zależy, aby widzieć. Jest tak niekiedy. Jak to jest w tym kościele, że jedni są tak mocno obdarowani różnymi mistycznymi przeżyciami, spotkaniami z Panem Bogiem, a my tak mocno wciągnięci w troski, w zmagania codzienności, nawiedzeni przez tak wiele, wiele spraw w tym natłoku, nie przeżywamy tak naszej relacji czasu z Panem Bogiem. Jak to komentuje papież Benedykt XVI? Do takich osób mówi papież tak jak Jezus: czy nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Pisma zachęcają do uwierzenia. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale Bóg głębiej we mnie samym jest, niż ja sam jestem. Ma moc dotarcia do nas, szczególnie przez zmysły wewnętrzne. Także dusza otrzymuje łagodny dotyk czegoś rzeczywistego. I mamy tutaj ten sposób Boga, by do nas dotrzeć, by nagle nam powiedzieć jasno: drogi człowieku, nie idziesz, twoja pielgrzymka to nie jest wędrówka ku samozagładzie, ku jakiejś takiej fatalistycznej wizji, ale ku ramionom Boga. I o tym przekonuje owo słowo, taki też kolejny klucz obok nadziei, światło. Owo światło w głębi pastuszków, które pochodzi z Bożej przyszłości, jest tym samym, które objawiło się w pełni czasów i dotarło do wszystkich, Synem Bożym, którym stał się człowiekiem. To On miał moc rozpalania serc najzimniejszych i najbardziej zasmuconych. To widzimy w uczniach z Emaus. Dlatego też nasza nadzieja ma realny fundament, opiera się na wydarzeniu, które ma swoje miejsce w historii, a zarazem wykracza poza nią. Jest nim Jezus z Nazaretu. Plemię ich będzie znane wśród narodów. Oni są błogosławionym szczepem Pana, z niezachwianą nadzieją, która owocuje w miłości poświęcającej się dla innych, ale nie poświęca innych. Jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przytrzyma. Przykładem tego i bodźcem są pastuszkowie, którzy złożyli ze swego życia ofiarę Bogu i dzielenie się z innymi ze względu na miłość Boga. Maryja pomogła im otworzyć serca na powszechność miłości. Zwłaszcza błogosławiona Hiacynta okazała się niestrudzona w dzieleniu się z ubogimi i w ofierze za nawrócenie grzeszników. Łudziłby się ten, i tutaj następują te słynne słowa podczas tej homilii, które są bardzo często w tych dniach przytaczane. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Tutaj odżywa ów zamysł Boga, który stawia ludzkości od samych jej początków pytanie: gdzie jest twój brat, Abel? Krew brata twego woła głośno ku mnie z ziemi. Człowiek może rozplątać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać. Zwróćmy uwagę. Te gierki, te machina świata, te jakieś ciągłe ustawianie, mniejsze czy większe naprzeciw siebie, prężenie sił, ukierunkowanie dział, mniejszych czy większych, odpalanie mniejszych czy większych bomb na tym ziemi, straszenie jakimiś pociskami, guzikami nuklearnymi. I tutaj my tak potrafimy to rozkręcić, napędzać się, nakręcać się ciągle tym, że oto wizja świata jest fatalna. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie, i to samo czyni dzisiaj w Fatimie i pyta: czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany, jako błaganie o nawrócenie grzeszników? Wraz z rodziną ludzką, gotową złożyć swoje najświętsze więzi na ołtarzu małostkowych egoizmów narodowych, rasowych, ideologicznych, grupowych czy jednostkowych, przyszła z nieba nasza błogosławiona Matka, ofiarując samą siebie, by wszczepić w serca tych, którzy się jej zawierzają, płonącą w jej sercu miłość Boga. On to pisze jako papież z Niemiec, Bawarczyk, doskonale wie, o czym mówi, kiedy używa sformułowania egoizmu narodowego. W owym czasie były tylko trzy osoby, których przykład życia promieniował i rozmnożył się w niezliczonych grupach na całej ziemi, zwłaszcza wraz z przejściem pielgrzymującej Pani Fatimskiej, które poświęciły się sprawie braterskiej solidarności. Oby te 7 lat stulecia objawień przyspieszyło zapowiadany triumf niepokalanego serca Maryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej. Wszystko zmierza, aby przyspieszyło triumf niepokalanego serca. I na koniec modlitwa Benedykta XVI. Dziękuję Ci, umiłowana Matko, za modlitwy i ofiary, jakie pastuszkowie z Fatimy podejmowali dla papieża, prowadzeni uczuciami, jakimi ich natchnęłaś podczas objawień. Dziękuję też tym wszystkim, którzy każdego dnia modlą się za następcę Piotra w jego intencjach, aby papież był mocny w wierze, śmiały w nadziei i żarliwy w miłości. Umiłowana Matko nas wszystkich, składam tutaj w Twoim sanktuarium w Fatimie złotą różę, którą przywiozłem z Rzymu jako hołd wdzięczności papieża za cuda, jakich Wszechmogący dokonał za Twoim pośrednictwem w sercach tak wielu, którzy przybywają jako pielgrzymi do tego Twojego matczynego domu. Jestem pewien, że pastuszkowie z Fatimy, już dzisiaj święci Franciszek i Jacynta, służebnica Boża Łucja od Jezusa, towarzyszą nam w tej godzinie modlitwy i radości. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.